Mówi Paryż, Radio France International. W piątek 28 grudnia witają Państwa zza szyby reżyserki Grażyna Chmurska i ze studia Grzegorz Dobiecki. Oto nasze propozycje na najbliższą godzinę. Bieżące wiadomości przygotowane z walnym udziałem Kasi Zawickiej, dziś odpowiedzialnej także za naszą stałą rubrykę europejską. Przegląd paryskiej prasy sporządzony na cztery ręce i dwa głosy przez Annę Bernhardt i Krzysztofa Rutkowskiego. Wywiad z byłym premierem Jerzym Buzkiem przeprowadzony przez Marka Pędziwola. Kronika filmowa Anny Rzeczyckiej, felieton Postscriptum Stefana Rigera i na koniec oraz na okrasę mija tydzień magazyn Polskiego Radia dla zagranicy. Za chwilę nasz dziennik. Tu Paryż, RFI. Była premier Pakistanu Benazir Bhutto, ofiara czwartkowego zamachu w Rawalpindi, została pochowana w rodzinnym grobowcu w Garikuda Baksh, prowincji Sindh. Jak podało pakistańskie MSW, przyczyną jej śmierci nie były rany od kul, lecz uderzenie ciała o otwierany dach samochodu, w którym znajdowała się pani Bhutto w chwili zamachu. Spoczęła w piątek obok swego ojca Zulfikara Allego, pierwszego premiera Pakistanu, który doszedł do władzy na drodze demokratycznych wyborów. On także został zabity po wojskowym zamachu stanu. W uroczystościach żałobnych wzięły udział setki tysięcy rodaków Benazir Bhutto. Trumnę z jej ciałem spowijał całun w barwach opozycyjnej partii ludu pakistańskiego, której przewodziła zamordowana. Zostaliśmy osieroceni, powtarzały tłumy. Po zamachu ogłoszono trzydniową żałobę narodową, ale skupienie ustąpiło raczej miejsca zamieszkom. Zwolennicy pani Bhutto na wieść o jej śmierci wyszli na ulicę, skandując hasła przeciwko władzom, niszcząc budynki i symbole rządowe. W wielu miejscowościach palono samochody i wybijano witryny w sklepach. Według ostatnich doniesień zginęły co najmniej 32 osoby. Prezydent Pakistanu Perwez Musharraf apeluje do narodu o zachowanie spokoju. Szef państwa, który na wieść o śmierci Bhutto zwołał naradę swych najbliższych współpracowników, powiedział w telewizyjnym orędziu, że złowrogie przejawy terroryzmu mogą zostać zwalczone. Rzecznik pakistańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oświadczył w piątek, że za zamachem na panią Bhutto stała Al-Kaida, czego miałaby dowodzić rozmowa telefoniczna członków tej siatki przechwycona przez służby pakistańskie. Zdaniem MSW Al-Kaidzie zależało na zdestabilizowaniu sytuacji w Pakistanie. Zleceniodawcą zamachu, wciąż według tego samego źródła, był niejaki Baitullah Mehsud, ukrywający się w pobliżu granicy afgańskiej. Jednak społeczność międzynarodowa, a także pakistańska opozycja obarcza co najmniej pośrednią odpowiedzialność za śmierć Benazir Bhutto, samego Perweza Musharrafa. Agencja France Presse nadaje swej depeszy z Islamabadu jednoznaczny tytuł: Pakistan stoi w obliczu najpoważniejszego kryzysu w swojej historii. Światowa prasa, sławiąc charyzmę i odwagę Benazir Bhutto, obawia się, że Pakistan, mocarstwo atomowe, może się teraz pogrążyć w chaosie, jeśli nie wręcz w wojnie domowej. Najważniejsze gazety amerykańskie dość zgodnie sugerują prezydentowi Bushowi, by przed pakistańskimi wyborami parlamentarnymi zapowiedzianymi na 8 stycznia Waszyngton nie stawiał na Musharrafa, lecz na demokrację. To będzie najlepszy sposób na zdobycie poparcia narodu pakistańskiego w walce z Al-Kaidą i talibami, napisał New York Times. Wśród zagranicznych reakcji jednoznacznie potępiających to, co stało się w Pakistanie, odnotujmy głos Benedykta XVI. Papież napiętnował sprawców, cytuję, brutalnego ataku terrorystycznego. Obiecał, że będzie się modlić o uchronienie tego kraju przed nową falą przemocy. Japonia, Hiszpania, Holandia, Szwajcaria, Włochy i Francja to tylko niektóre z państw zalecających już swoim obywatelom omijanie Pakistanu w wyprawach turystycznych, a tym, którzy już tam są, pozostawanie w bezpiecznych, strzeżonych strefach. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy, bawiący na urlopie w Egipcie, spotkał się w piątek z prezydentem Hosni Mubarakiem. Rozmawiali przede wszystkim o sytuacji w Pakistanie. Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown wezwał Perweza Musharrafa do, jak to ujął, utrzymania kursu na demokrację i stabilizację w Pakistanie. Zaoferował też zwiększenie brytyjskiej pomocy w walce z terroryzmem. Ryzyko destabilizacji całego regionu po tragicznej śmierci Benazir Bhutto skłoniło Warszawę do podjęcia decyzji o wzmocnieniu polskiego kontyngentu w Afganistanie o 1/3, czyli do stanu 1600 żołnierzy. Tak uzasadnioną decyzję ogłosił w piątek Bogdan Klich, minister obrony w rządzie Donalda Tuska. Z Paryża słuchają Państwo wiadomości RFI.
Rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Kisliak ma w połowie stycznia przybyć do Polski na zaproszenie szefa polskiej dyplomacji, aby przedstawić argumenty przeciwko instalacji amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce. Zdaniem Radosława Sikorskiego to do strony amerykańskiej należy przekonanie Rosji do tego projektu. Moskwa kategorycznie sprzeciwia się rozlokowaniu rakiet na terenach Polski i Czech. Poprzedni rząd polski nie uznał za stosowne wysłuchać argumentów Rosjan. Minister Sikorski twierdzi natomiast, że wysłuchiwanie argumentów stanowi podstawę dobrosąsiedzkich stosunków. Premier Donald Tusk oświadczył, że chciałby udać się do Waszyngtonu w chwili, kiedy negocjacje polsko-amerykańskie na temat tarczy dojdą do istotnego etapu. Nie będzie w tej sprawie referendum w Polsce, ale premier chciałby podjąć decyzję zrozumiałą i możliwą do zaakceptowania przez Polaków. Na razie ma on wielu przeciwników.
Oto dalsze doniesienia międzynarodowe i niestety powrót do wątku terroryzmu. Na targu w centrum Bagdadu w wyniku eksplozji samochodu naładowanego dynamitem zginęło w piątek 14 osób, dziesiątki odniosły rany. Wśród ofiar śmiertelnych jest również kierowca kamikaze. AFP pisze z Nouakchott, że Mauretania, kraj uchodzący do niedawna za jeden z bardziej gościnnych i bezpiecznych w Afryce, obawia się, by ten wizerunek nie uległ radykalnej zmianie. W tym tygodniu doszło tam do dwóch zbrojnych napaści z ofiarami w ludziach. W poniedziałek zginęli 4 francuscy turyści, w czwartek 3 mauretańscy żołnierze. Według lokalnych władz nie były to akty pospolitych przestępców, bo ich sprawcami są najprawdopodobniej członkowie algierskiej siatki noszącej niegdyś nazwę salafistycznej grupy modłów i walki. Od kilku miesięcy nazwa brzmi już inaczej – gałąź Al-Kaidy w islamskim Magrebie. W drugiej połowie stycznia przez Mauretanię będą jechały ekipy uczestniczące w samochodowym rajdzie Dakar. Armia i policja zmobilizują 2000 ludzi, by zapewnić bezpieczeństwo tej imprezie. Dwaj izraelscy osadnicy, którzy wybrali się na pieszą wycieczkę w okolice Hebronu na zachodnim brzegu, zostali zastrzeleni przez, jak to określa agencja Reutersa, palestyńskich aktywistów. Armia izraelska uzupełnia tę wiadomość, zawiadamiając o śmierci dwóch Palestyńczyków, których ciała znaleziono w pobliżu miejsca opisanego zajścia. Prawdopodobnie żydowscy wędrowcy byli uzbrojeni i odpowiedzieli kulami na kulę.
Szóstka Francuzów, aktywistów organizacji Arche des Oies, skazanych w Czadzie na 8 lat robót przymusowych za próbę nielegalnego wywozu do Europy 103 dzieci, została przewieziona z Czadu do Francji. Francja na podstawie międzypaństwowej umowy z Czadem z roku 1976 wystąpiła o odesłanie do kraju szóstki swoich obywateli. Z aresztu, w którym przebywali w N'Djamenie, zostali przewiezieni na lotnisko w furgonie więziennym. W salonie dla VIP-ów czekało na nich 8 przedstawicieli francuskich służb więziennych. Następnie więźniowie zostali przewiezieni samolotem należącym do kompanii Tumay Air Chad na lotnisko w bazie wojskowej w Villa Coublay pod Paryżem. Po przybyciu do Francji staną oni przed prokuratorem, a następnie przed sądem, który zadecyduje, na jaką karę zamienić 8 lat ciężkich robót, na które członkowie Arche des Oies zostali skazani w Czadzie. Kary takiej nie przewiduje francuskie prawodawstwo. Szóstkę Francuzów aresztowano 25 października, gdy próbowali wywieźć z Czadu do Europy 103 dzieci w wieku od roku do 10 lat. Oskarżono ich o oszustwo i usiłowanie uprowadzenia dzieci. Afrykańskie dzieci przedstawiono jako sieroty z Darfuru, z graniczącej z Czadem prowincji Sudanu, w której od lat toczy się wojna domowa. Okazało się jednak, że wśród nich były dzieci czadyjskie, wiele z nich miało też rodziców. Francuska minister sprawiedliwości Rachida Dati złożyła formalny wniosek do władz Czadu o przekazanie szóstki skazanych, by mogli oni odbywać karę we Francji. Prezydent Nicolas Sarkozy osobiście potępił akcję organizacji Arche des Oies. Sprawa zaostrzyła stosunki Paryża z jego dawną kolonią przed planowanym rozmieszczeniem w Czadzie unijnych sił pokojowych, które mają się zajmować ochroną uchodźców z Darfuru.
Mówi Paryż, Radio France International. Parlament Nepalu zdecydowaną większością poselskich głosów zatwierdził w piątek zniesienie monarchii i proklamowanie republiki. Spodziewana decyzja deputowanych była następstwem porozumienia zawartego wcześniej między głównymi partiami politycznymi i maoistowską partyzantką. Król Nepalu, Gyanendra, zachowa jednak koronę przynajmniej do wyborów parlamentarnych przewidzianych na kwiecień. Koronę będzie mogła zachować również Miss Francji 2007, Valérie Beg, ale swojego tytułu narodowego nie uzupełni o laur międzynarodowy. Piękna dziewczyna z zamorskiej posiadłości Réunion pozowała była bowiem przed wygraniem konkursu do zdjęć nie tyle nawet śmiałych, co raczej dwuznacznych, na przykład rozpięta na krzyżu w basenie. Fotografie trafiły do brukowej prasy i oficjalne stanowisko musiał zająć komitet. Miss Francji podjął w piątek salomonową decyzję. Valérie tytułu krajowego nie straci, ale nie będzie mogła reprezentować ojczyzny w konkursach Miss Europy i Miss Świata. Były to wiadomości RFI z Paryża. A teraz pora na przegląd prasy przygotowany wspólnym wysiłkiem Krzysztofa Rutkowskiego i Anny Bernhardt.
Le Figaro poświęca 13 stron zamordowaniu pani Benazir Bhutto. Liberation tylko 3, ale ta gazeta staje się coraz cieńsza w sensie dosłownym i przenośnym, a poza tym tak zwany okres świąteczny zaciska się na prasie i w pasie. Pośród wielu ciekawych artykułów Le Figaro zwraca uwagę tekst dotyczący sagi rodziny Bhutto, sagi tragicznej, podobnie tragicznej jak dzieje rodziny Gandhi w Indiach. Dziennik Le Figaro przypomina tragiczne dzieje rodziny Bhutto. Benazir Bhutto urodziła się w 1953 roku. Jej ojciec Zulfikar Ali Bhutto zaczął sposobić ją do zawodu polityka, gdy skończyła 9 lat. Jeśli córka Nehru mogła zostać premierem Indii, to dlaczego moja córka nie miałaby zostać premierem Pakistanu, stwierdził. Benazir Bhutto powtarzała, że nie chciała być politykiem. Myślała raczej o dyplomacji i dziennikarstwie. Ale kiedy zabito mojego ojca, nie miałam wyboru, pisze we wspomnieniach. Tego ode mnie oczekiwano. Aby zapewnić córce wykształcenie godne przyszłego prezydenta Pakistanu, ojciec posłał Benazir Bhutto na najlepsze uczelnie zagraniczne, do Harvardu i do Oxfordu. Wróciła do kraju w 1977 roku, gdy Zulfikar Ali Bhutto szykował się do nowych wyborów parlamentarnych. 24-letnią Benazir uczynił swoją doradczynią. Do wyborów nie doszło. Generałowie dokonali zamachu stanu i aresztowali jej ojca. Oskarżyli go o nadużywanie władzy i zabójstwa przeciwników politycznych. Przez 2 lata osadzana w areszcie domowym i uwalniana z niego, Benazir Bhutto zdadaremnie walczyła o życie ojca, którego wojskowy dyktator Zia-ul Haq kazał powiesić. Benazir Bhutto ogłosiła się polityczną dziedziczką ojca. Po 5 latach spędzonych w areszcie domowym i w więzieniach w roku 1984 dostała zgodę generałów na wyjazd na wygnanie do Londynu. Skąd prowadziła słowną wojnę z pakistańskimi generałami. Wiosną 1986 roku, by zadowolić zachodnich sojuszników, generał Zia-ul Haq zezwolił Benazir na powrót do kraju. W Lahorze na jej powitanie przyszedł 1 000 000 ludzi. Potem, gdziekolwiek pojechała, czekały na nią tłumy. Jesienią 1988 roku wygrała wybory, jako pierwsza kobieta stanęła na czele rządu w kraju muzułmańskim. Przed 2 laty podjęła decyzję o kolejnym, tym razem dobrowolnym wygnaniu w Londynie. Benazir Bhutto powróciła z kolejnego dobrowolnego wygnania w październiku bieżącego roku przed 2 miesiącami. Występowała przeciwko stanowi wojennemu, który ogłosił Pervez Musharraf. Czytamy w Le Figaro. W Liberation polecamy wywiad z Garim Kasparowem. Jego tytuł: potrzebny bojkot wyborów. Na pytanie, czy czuje się osobiście zagrożony po śmierci jednego z aktywistów swojej partii, który został przed 2 dniami zamordowany, Kasparow odrzekł, iż nie sądzi, by Putin posunął się w jego wypadku aż do morderstwa. Ponadto rodzinę Kasparowa oraz jego samego strzegą ochroniarze. W Moskwie lub w Petersburgu jest bezpieczniej, ale na prowincji putinowe hasła o konieczności wyeliminowania szkodliwych elementów traktowane bywają dosłownie. Na pytanie, dlaczego inna Rosja jest ugrupowaniem tak nielicznym, Kasparow odpowiedział: w Rosji panuje strach. I dodał, że on i jego zwolennicy starają się o to, żeby strach w ludziach przezwyciężyć. Ponadto Kasparow uważa, że postawa Zachodu jest stanowczo zbyt miękka. Zachodni politycy nie potrafią wyznaczyć wyraźnej linii, której nie wolno Putinowi przekroczyć. Nie ma reakcji? Dobrze. Więc Putin idzie dalej, coraz dalej. Lepszy Putin niż Sowiety, słyszy się w zachodnich gabinetach dyplomatycznych. Niestety, Rosja Putina coraz bardziej upodabnia się do Związku Sowieckiego, stwierdził Garry Kasparow w wywiadzie na łamach Liberation.
Słuchają Państwo Radio France International z Paryża. Kryzys polityczny, chaos i odwaga. Te słowa najczęściej powtarzane są na pierwszych stronach dziennika Le Monde, stronach poświęconych Pakistanowi. Artykuł wstępny składa hołd zamordowanej Benazir Bhutto. Śmierć deptała jej po piętach od dawna, od 1979 roku, gdy ojciec zawisł na szubienicy. Kilka lat później miał miejsce pierwszy nieudany zamach na nią. W październiku w tym roku, gdy wróciła z wygnania, cudem uszła z życiem z zamachu, który przyniósł blisko 150 ofiar. Ten z 27 grudnia okazał się dla niej fatalny. Zabójstwo to jest wyjątkowo ohydne. Gwałci podstawowe zasady. Wolność nie może być zbrukana krwią. Demokracja nie może posługiwać się bombami. Nieważne, że piękna Benazir Bhutto, wychowana na modłę zachodnią, była bogatą i tak naprawdę niewierzącą osobą, choć na mityngach ostentacyjnie trzymała Koran pod pachą. Nieważne, że ani ona, ani jej klan nie zawsze świecili przykładem. Była przecież wcieleniem nadziei milionów Pakistańczyków. Zabijając ją, słudzy obskurantyzmu religijnego zabili również nadzieję na demokrację i wolność. Pani Bhutto wiedziała, co jej grozi, ale uważała, że niebezpieczeństwo grożące Pakistanowi jest ważniejsze. Modlę się o najlepsze, a spodziewam najgorszego, napisała nie tak dawno Benazir Bhutto w Washington Post. Jej biały szal będzie już na zawsze jej całunem. Oprócz hołdu złożonego odwadze Benazir Bhutto, dziennik Le Monde z niepokojem analizuje sytuację w tym kraju pogrążającym się w kryzysie politycznym i chaosie. Nie wiadomo, co będzie z zapowiedzianymi na styczeń wyborami. Cała strategia USA wzięła w łeb. Amerykanie po wielu latach zdecydowali się popierać nie tylko generała Musharrafa, ale również opozycję i doprowadzić do podziału władzy. Te plany pokrzyżowała śmierć Benazir Bhutto. Społeczność międzynarodowa, szczególnie Waszyngton, pierwszy sojusznik Islamabadu, wydaje się być bezradny. Popierając Musharrafa, nie do końca mu ufając, obawia się rosnących w siłę islamistów, których nie wiadomo jak zatrzymać. Trzeba szybko wypracować strategię. Zabójstwo Benazir Bhutto powinno być sygnałem alarmowym, czytamy w dzienniku Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Co nowego w Europie? Katarzyna Zawicka.
Wszystkie prokuratury policji we Francji będą mogły przyznawać prawo pracy cudzoziemcom z wyłączeniem obywateli Algierii i Tunezji w z góry określonych sektorach gospodarki, w zawodach, które cieszą się najmniejszym zainteresowaniem i w których brakuje pracowników. Pracodawca będzie zwolniony z obowiązku udowodnienia, że nie mógł znaleźć pracowników wśród obywateli francuskich. Najbardziej uprzywilejowani są mieszkańcy nowych państw Unii Europejskiej. Mają oni prawo wykonywania 150 zawodów we Francji. W większości chodzi o pracowników o niskich kwalifikacjach, kucharz, kelner, sprzątaczka. Stanowią one 40% ofert francuskiego urzędu pośrednictwa pracy. Obcokrajowcy pochodzący spoza Unii Europejskiej są w nieco gorszej sytuacji. Mają oni dostęp tylko do 30 zawodów i w dodatku są to zawody wymagające wysokich kwalifikacji, informatycy, księgowi, kierownicy budowy. Najmniej praw przyznano Algierczykom i Tunezyjczykom, mimo że stanowią oni 30% osób wjeżdżających do Francji. Władze francuskie chcą w ten sposób wyrównać szanse innych narodowości, które nie korzystają w tak ogromnym stopniu z prawa łączenia rodzin. Specjalnie traktowani będą obywatele państw, które podpisały z Francją umowy dwustronne – Senegal, Gabon i Kongo. Dla obywateli tych państw zostanie opracowana nieco rozszerzona lista dostępnych zawodów. Wpuszczenie obcokrajowców na francuski rynek pracy ma służyć ożywieniu gospodarki. Nicolas Sarkozy chciałby, żeby połowę wjazdów do Francji stanowiła imigracja ekonomiczna. Obecnie wynosi ona zaledwie 7%. Socjalistyczny rząd hiszpański zatwierdził podwyżkę płacy minimalnej z 570 euro i 60 centymów, zostanie ona podniesiona do 600 euro. Podwyżka została ustanowiona dzięki porozumieniu między związkami zawodowymi i szefami przedsiębiorstw. Premier przypomniał, że w chwili objęcia przez niego władzy w 2004 roku pensja minimalna wynosiła 460 euro. Wobec zbliżających się wyborów parlamentarnych, które odbędą się w marcu przyszłego roku, José Luis Zapatero ostatnio często często podkreśla swe zasługi. W październiku obiecał, że w razie wygranej podniesie pensję minimum do 800 euro. Poza nowymi członkami Unii, Hiszpania jest jednym z państw wraz z Portugalią, Grecją i Maltą z najniższą pensją minimalną. Zapatero wykluczył natomiast wprowadzenie reformy prawa dotyczącego aborcji. Obecnie jest ona dopuszczalna w trzech przypadkach: gwałtu do 12 tygodnia ciąży, wadliwego ukształtowania płodu do 22 tygodnia ciąży oraz przy zagrożeniu dla zdrowia fizycznego lub psychicznego matki. Zdecydowana większość przeprowadzonych w Hiszpanii aborcji odbyła się z racji ryzyka psychologicznego. Terminu tego często nadużywano. Partia Socjalistyczna zrezygnowała jednak z włączenia kwestii przerwania ciąży do swego programu wyborczego. Hiszpański klub piłkarski Real Madryt obiecał swoim graczom premię w wysokości 900 tysięcy euro. Powtarzam, 900 tysięcy euro. Jeśli na zakończenie sezonu zdobędą oni Mistrzostwo Ligi, Ligi Mistrzów i Puchar Hiszpanii. Ostatnim takim potrójnym zwycięstwem może się poszczycić Manchester United w 1999 roku. Początkowo zawodnikom Realu Madryt obiecywano tylko 600 tysięcy euro, ale wiadomo, im większa nagroda, tym większe ambicje. Ponieważ z premii skorzysta 22 zawodników, klub będzie musiał wyciągnąć z kieszeni prawie 20 milionów euro. Ale nic to, bo samo zwycięstwo w Lidze Mistrzów przyniesie klubowi 40 milionów euro, czego i Państwu serdecznie życzę.
Radio France Internationale.
Były premier Polski, a dziś poseł Parlamentu Europejskiego, profesor Jerzy Buzek, z wielkim zaufaniem spogląda w przyszłość swego kraju. Marzy mu się, jak powiedział w rozmowie z sekcją polską RFI, by w roku 2012 Polska przeżyła podwójne euro, czyli piłkarskie mistrzostwa Europy, a przede wszystkim jeszcze przejście na wspólną europejską walutę. Z jedynym po 1989 roku premierem Polski, który rządził przez całą czteroletnią kadencję, nasz korespondent Marek Pędziwol rozmawiał podczas pamiętnej grudniowej nocy, kiedy ta Polska wchodziła do strefy Schengen na moście granicznym łączącym czeską i polską część Cieszyna. Niestety cytowany fragment wywiadu nie nadaje się do odtworzenia z powodu awarii magnetofonu, który najwyraźniej nie wytrzymał historycznego napięcia. Cała reszta nagrania na szczęście jednak ocalała.
Panie premierze, czy pan już powiedział panu premierowi Tuskowi, jak to się robi, żeby całą kadencję przetrwać?
Nie, to nie ma sensu dawać rad, dlatego że pan premier Tusk jest doświadczonym politykiem i na pewno jego celem nie jest przetrwanie całej kadencji, tylko zrobienie wielu ważnych i poważnych rzeczy dla Polski. Zmienianie kraju, poprawianie tam, gdzie to jest niezbędne, bo cały czas musimy poprawiać nasze rozwiązania różnego typu, musimy poprawiać prawo, musimy inaczej organizować nasze życie w 40-milionowym kraju, bo wszystko idzie do przodu. Jak przestaniemy poprawiać, to zostajemy z tyłu. Na to trzeba bardzo zważać i zwracać uwagę. Dlatego myślę, że na tym się skupi pan premier i wtedy ma ogromne szanse, żeby być przez 4 lata, bo ludzie to doceniają.
Mówi się, że żeby osiągnąć sukces, trzeba działać tak zdecydowanie, żeby w ciągu tych pierwszych 2 dni ruszyć to, co się chce zrobić. Czy rząd pana premiera Tuska zdoła ruszyć te wszystkie reformy, które zamierza?
Minęło dopiero 30 czy 40 dni. Te 100 dni to minie prawdopodobnie w marcu, jeśli dobrze liczę. A potem jeszcze trzeba by chyba dodać ze 2-3 miesiące po to, żeby te decyzje mogły przejść przez parlament. To właściwie tak do czerwca muszą zapadnąć najważniejsze decyzje, które zadecydują o tym, jaka będzie ta kadencja. 20 czy 30 dni w tę czy w tamtą stronę nie ma znaczenia. Poczekajmy, dajmy rządowi czas do czerwca, do wakacji. I wtedy zobaczymy, co się udało zrobić. Wierzę, że się uda zrobić bardzo dużo.
Czego należy się spodziewać właśnie do czerwca, pańskim zdaniem, przede wszystkim?
Gospodarka tu jest bardzo ważna.
Co w gospodarce jest bardzo ważne?
No na pewno musimy uprościć prawodawstwo. Musimy umożliwić zakładanie firm dosłownie w ciągu jednego dnia i to w jednym okienku. Przedsiębiorcy na to czekają, szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa, na których cała gospodarka wisi niejako. Jest kwestia obniżenia podatków.
Mówi pan jak minister Rostowski o obniżaniu podatków, natomiast ani słowa o podatku liniowym. Będzie, nie będzie?
Nie chciałbym się wypowiadać za rząd. To jest kwestia ustaleń rządowych. Te państwa, które wprowadziły podatek liniowy, zawdzięczają mu wzrost gospodarczy, nawet wzrost dochodów do budżetu, więc to jest korzystne rozwiązanie. Myślę, że na przykład sprawność działania urzędów jest szalenie ważna. Powinny być zdecydowanie mniej administracji, to znaczy mniejsze koszty, ale mniej pieniędzy dla poszczególnych ludzi w administracji. To oznacza słaba administracja, słabi ludzie. I tego nie chcemy. A więc płaćmy raczej więcej, a ograniczajmy zdecydowanie liczbę etatów. Wtedy możemy nawet obniżyć koszty administracji, a stworzyć ją bardziej sprawną. Myślę, że także ważne są decyzje w sprawach polityki zagranicznej i one się już dzieją. No i wreszcie pozostają dwie takie specyficzne decyzje, ale dla mnie o kluczowym znaczeniu dla powodzenia Polski. To jest Natura 2000, między innymi rozpuda. To trzeba zacząć szybko negocjować. Bo my ostatnio w ogóle nie rozmawialiśmy z Brukselą, z Unią Europejską. Upieraliśmy się, że we wszystkim mamy rację. To nie jest dobra metoda działania. A druga sprawa, szalenie ważna, to są kwoty na emisję CO2. Polska ma małe przyznane kwoty. Powinniśmy je zwiększyć, ale powinniśmy także ograniczać emisję CO2, bo to nas bardzo będzie drogo kosztowało, jeśli tego nie zrobimy. To chodzi o ochronę klimatu, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. I Polska jest gospodarzem wielkiej konwencji klimatycznej ONZ w Poznaniu 1 do 12 grudnia 2008, a więc za rok. Musimy się do niej przygotować. W tym roku było to na Bali. To jest sprawa zmian klimatycznych, przeciwdziałania tym zmianom, także energetyki opartej na węglu, żebyśmy potrafili ją opanować ekologicznie, także problem Natury 2000 i przezwyciężenia trudności z tym związanych. To są dzisiaj także priorytety rządu.
Panie premierze, bezpieczeństwo energetyczne to pański konik.
Trzeba doprowadzić gaz z Norwegii, jeśli to będzie możliwe, ale nie za wszelką cenę. Trzeba zbudować gazoport, ale też nie za wszelką cenę. A jedno i drugie, moim zdaniem, nie ma sensu. Albo gazoport, albo rurociąg z Norwegii. Warto powrócić do pomysłu rurociągu jamalskiego. To jest wspaniałe rozwiązanie, bo my nie jesteśmy na końcu rury, tylko na końcu rury są Niemcy lub Anglicy, gdzieś daleko od Polski. Niemcom to Rosjanie nie obetną gazu, natomiast i dzisiaj dla Polski nie jest już najwyższym priorytetem rura, taka czy inna, ale równorzędnym, równie ważnym priorytetem jest to, żebyśmy mogli produkować energię elektryczną z polskiego węgla. Jeśli nie opanujemy tych technologii, jeśli się ich nie dopracujemy, jeśli nie będziemy mieli środków finansowych na opanowanie tych technologii, to naprawdę nasza energia elektryczna będzie bardzo droga, albo będziemy sprowadzać ją z zagranicy także bardzo drogo i cała gospodarka siądzie, przestanie być konkurencyjna. To jest dzisiaj dla nas największe wyzwanie.
A jakie są szanse, że ta technologia rzeczywiście się uda, że uda się ją opanować?
To zależy od naszych naukowców, to zależy od naszego przemysłu energetycznego, który musi w to wejść. Również współpracować z koncernami zachodnimi, które są gotowe do współpracy. To zależy także od politycznego wsparcia rządu, ale ja widzę, że to wsparcie jest. To zależy od samorządu, które powinniśmy w to włączyć i włączają się. Od wielu czynników, ale ja myślę, że dzisiaj atmosfera jest bardzo dobra. Musimy się za to zabrać i możemy być naprawdę czołowym krajem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o czyste technologie wykorzystania węgla. A rury, tę czy inną, na gaz czy ropę, trzeba także budować, ale to nie jest najwyższym priorytetem.
Włączać się do Nord Stream od drugiej niemieckiej strony?
Nie chciałbym decydować za rząd. To będzie musiał rząd polski podjąć decyzję, czy to się opłaca, na jakich warunkach, czy to nam nie odetnie jakichś innych dróg. To jest bardzo ważna decyzja.
I jeszcze wracając do węgla, paliwa płynne z węgla.
To jest kwestia 10-15 lat. Gaz z węgla możemy mieć wcześniej, za 5-7. To znaczy będzie gaz sprowadzany nie z Rosji czy skądkolwiek indziej, ale z naszego węgla produkowany na przykład do zakładów azotowych w Puławach. Jest taki pomysł. Bogdanka, niedaleko kopalnia w Zagłębiu Lubelskim, chce dostarczyć węgiel do Puław. I to trzeba może 1,5, może 2 miliony ton węgla rocznie. Trzeba to zrobić, dlatego że obydwie firmy chcą zacząć taką produkcję gazu. Fantastyczne osiągnięcie Polski, gdyby to przeprowadzić, gdyby się to udało.
Jeżeli to rzeczywiście wszystko się uda, to na jaki czas do przodu Polska by miała spokój z energią?
No, mamy pokłady węgla takie łatwo osiągalne na 50 lat. Trudniejsze to już będzie kwestia powiedzmy 100 lat, a poniżej 1000 metrów to jest na 300 lat w Polsce. To są największe pokłady węgla kamiennego w ogóle w Europie. Jedne z największych na świecie. My dzisiaj również zabieramy się za podziemne zgazowanie węgla, a więc tak, żeby nie trzeba było go w przyszłości wydobywać na powierzchnię, tylko żeby uzyskać gaz z węgla pod ziemią i wyprowadzać gaz na zewnątrz, właśnie ten, o którym mówimy, gaz syntetyczny. To są wszystko plany, które można opanować za 20-30 lat, trzeba się do nich zaraz zabrać, ale pierwsze technologie skuteczne, które wyeliminują szkodliwe emisje, musimy mieć za 7, za 10 lat, nie później.
Czyli rozumiem, że nim się zapasy skończą, jest szansa na to, że będziemy mieli fuzję termojądrową?
No jest taka możliwość. Ta fuzja to jest kwestia 50 lat co najmniej, a może 70.
Panie premierze, serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Thank you.
RFI, Radio France Internationale.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Rodzina Bruni Tedeschi, z której wywodzi się nowa towarzyszka życia prezydenta Francji, Nicolas Sarkoziego, jest rodziną pełną uzdolnionych ludzi. Carla Bruni jest piosenkarką, jej matka Marisa Borini pianistką i aktorką, a siostra Valeria Bruni Tedeschi reżyserką filmową. Zbieg okoliczności, być może nie do końca niezamierzony, sprawia, że w momencie, gdy rozmaite media o profilu bardziej lub mniej people publikują fotografie z podróży Sarkoziego i Carli po Egipcie, na ekrany francuskich kin wszedł nowy film Valerii. Aktorki. To drugi obraz jej kariery reżyserskiej, rozpoczętej bardzo udaną w części autobiograficzną tragikomedią Łatwiej wielbłądowi. W aktorkach znajdujemy ten sam wątek autoportretu i ten sam autoironiczny ton. Tym razem jednak inspiracją Valerii Bruni Tedeschi była już nie bezpośrednio jej włoska rodzina, lecz teatralna scena, z którą zmaga się od wielu lat. Bohaterka filmu Marceline jest aktorką z dorobkiem, ale nieustannie wątpiącą, niepewną siebie i znerwicowaną. Widzimy ją na próbach miesiąca na wsi Turgieniewa w teatrze Amandier w Nanterre. Pod kierownictwem reżysera dającego swym aktorom tylko jedną, ale za to absurdalną wskazówkę, przede wszystkim bez psychologii, wszystko musi być w ruchu ciała, Marceline próbuje się wcielić w Natalię Petrowną, kobietę sfrustrowaną, nerwową i zagubioną. Rola pochłania ją bez reszty, staje się jej obsesją, a przy okazji pozwala zapomnieć o własnym niespełnieniu, bo gdy kurtyna opada, Marceline zostaje zupełnie sama. Ma już prawie 40 lat, marzy o małżeństwie i dziecku. Nie jest jednak zdolna zatrzymać przy sobie żadnego mężczyzny, nie potrafi zrealizować swych pragnień i wypełnić dotkliwej pustki. Nie pomagają negocjacje z wizerunkiem Matki Boskiej, ani rozmowy z duchem ukochanego ojca. Marceline nie potrafi uwodzić i udawać, żyje rozdzierana sprzecznościami i dręczona pytaniami. Nigdzie nie znajduje pomocy, a nieświadomie okrutna matka nie szczędzi jej gorzkich morałów.
40 ans et rien.
Je dors, je te dis.
C'est normal que les hommes ne restent pas. Ils n'existent pas. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi au monde. Comme les enfants. Tu n'as pas grandi, c'est pour ça. Tu peux pas, pas avoir d'enfant. Tu en auras pas, c'est clair. Tu es une enfant. Une vieille enfant. Et stupide en plus. Une vieille petite fille stupide.
Scenariusz swego nowego filmu Valeria Bruni Tedeschi napisała wraz z inną utalentowaną aktorką i reżyserką Noemi Lwowski, a punktem wyjścia było jej własne doświadczenie z 2000 roku, kiedy po kilku próbach miesiąca na wsi dyrektor teatru dał jej wymówienie. Odczuwałam wielką potrzebę wynagrodzenia sobie tej porażki. Chciałam pogodzić się ze sztuką Turgieniewa, odnaleźć Natalię Petrowną i spojrzeć na własne życie z dystansem, mówi Valeria, która jest nie tylko reżyserką filmu, ale także gra w nim główną rolę niespełnionej aktorki Marceline. Wyjaśniając genezę swego filmu, Bruni Tedeschi cytuje także swą ulubioną pisarkę Natalię Gainsbourg, która napisała kiedyś, że wyobraźnia autora jest najbardziej swobodna wtedy, kiedy jest on szczęśliwy. Problem polega na tym, że brak mu wtedy współczucia dla własnych bohaterów. Kiedy z kolei artysta czuje się nieszczęśliwy, jego wyobraźnia jest spętana, silna jest natomiast empatia z innymi. Stan idealny polegałby więc na umiejętności pogodzenia fantazji ze współczuciem. Zauważa Valeria Bruni Tedeschi, której filmy są dowodem na to, że ideał ten można osiągnąć. Rozwiązaniem okazuje się autoironia i spojrzenie z krytycznym humorem na siebie i swe najbliższe otoczenie. Autoironicznej burleski reżyserka nauczyła się od mistrzów włoskiego kina, Scoli, Felliniego i Viscontiego. Czuje się także w jej pracy wpływy Woody Allena i umiłowanie teatralności w kinie charakteryzujące filmową twórczość Jacques'a Rivetta. Imię bohaterki, aktorek Marceline, jest z kolei hołdem dla Marcello Mastroianniego, który nigdy nie przestał śmiać się z samego siebie. Z czułym i równocześnie przenikliwym dystansem Valeria Bruni Tedeschi maluje także obraz swego środowiska, zżeranego przez ambicje i próżność. Emblematyczna jest tu postać pretensjonalnego reżysera teatralnego, który chce zostać geniuszem, ale ponieważ nie wie, czy mu się to uda, żyje w nieustannym kryzysie nerwowym.
Stop! Attendez, je vous arrête tout de suite. Natalia Petrovna n'est jamais triste. Elle est en colère parfois. Parfois, elle est méchante. Ou en chaleur. Oui, sexuellement en chaleur, mais jamais triste.
J'étais pas triste.
Vous étiez voûtée.
Mais j'ai trébuché.
Complètement voûtée.
C'est la présence du précepteur qui me trouble.
Non,
c'est vrai,
je veux pas de trouble. Je veux pas du trouble. Je veux la démarche. Cherchez la démarche et le reste viendra. Depuis le début, je vous dis une phrase, une toute petite phrase. Poitrine offerte et...
Entravalée.
Bon. Un, deux, un, deux. Allez, Marc, Jean-Paul, les aristocrates, tout le monde. Juliette, petit. La grande actrice. Qu'est-ce que vous attendez? De sentir? Je veux des corps, pas de la psychologie.
Schowaj pani tę pierś, której dojrzeć mi nie przystoi, mawiał obłudny poeta, a ślinka mu ciekła. W miarę gdy w spacyfikowanych społeczeństwach konsumpcyjnych ubywa testosteronu, eufemizacji ulega także język. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby zachowano miarę. Kiedy się wszak przegina pałę, tworzy ze słów zasłonę dymną hipokryzji, zamykającą dostęp do rzeczywistości, trzeba zatrąbić na alarm. Trąbi belgijski mistrz leksykografii Georges Lebouc w mini słowniku politycznej poprawności zatytułowanym akuratnie Dookoła słów. Jeśli szlak was trafia, gdy się nie nazywa kota kotem, zgodnie z francuskim porzekadłem, kaleki kaleką, zamiast niepełnosprawnym lub sprawnym inaczej, a ślepego ślepcem, zamiast niewidomym lub widzącym inaczej, to dziełko to jest dla was przeznaczone, aczkolwiek stworzenie jego polskiej wersji, zważywszy na piorunujące postępy współczesnej polszczyzny, leży poza zasięgiem moich możliwości. Już sam przekład z francuskiego na francuski sprawia wiele trudności. Trzeba być wtajemniczonym, aby wiedzieć, że plan konsolidacji zatrudnienia oznacza masowe zwolnienia z pracy, że chirurgiczne uderzenia to zrzucanie bomb byle gdzie, a uboczne szkody to cywilne trupy towarzyszące tego rodzaju precyzyjnej chirurgii. Motywacje przyświecające kastracji języka są różne i nie wszystkim udzielić można rozgrzeszenia. Ruch politycznej poprawności przyszedł do nas z Ameryki, gdzie początkowo chodziło jedynie o to, aby dać leksykalny odpór rasistowskim uprzedzeniom i stereotypom. Szybko jednak przerodziło się to w terror, a językowa inkwizycja poczęła rugować z literatury pięknej i naukowej, nawet sprzed wielu stuleci, wszystko, co zalatywało jakąkolwiek formą dyskryminacji. Eufemizacja, kurtuazja, delikatność bywają godne pochwały, gdy przyświeca im szczera troska o to, aby nie szokować i nie ranić. Można od biedy przyklasnąć temu, gdy zamiatacza zwie się technikiem powierzchni, a kasjerkę kasową hostessą, aczkolwiek w ich marnej doli nic to nie zmieni. Kiedy wszak nauczycielka zabrania uczniom nazywania czarnej tablicy czarną, gdyż słowo to jest trefne, wpadamy w czyste delirium. Politically correct jest wszechobecne, aczkolwiek szczególnie dlań wdzięcznym polem do popisu jest ekonomia, królestwo obłudnego eufemizmu, w którym sztuka nawigacji polega na starannym omijaniu znaczeń. Przyjmuje się zatem bez zmrużenia oka, iż lżej być zrestrukturyzowanym niż zwolnionym z pracy, że znacznie lepiej readiustować niż dewaluować, otworzyć kapitał miast, prywatyzować, współtworzyć linię produkcyjną niż harować na taśmie. A już nieporównanie lepiej być poszukującym zatrudnienia, przejściowo nieczynnym zawodowo albo w stanie dyspozycyjności, niż za przeproszeniem bezrobotnym. Eufemizmy i peryfrazy stopniowo wgryzają się w język, by rychło przybrać formę tików i automatyzmów. Jednym z nagminnych procederów, powiada Georges Lebouc, jest definiowanie rzeczy per negationem. Leń i bumeland to ten, który się nie uczy. Contre-performance, czyli przeciwdokonanie, brzmi lepiej niż porażka, bez schronienia lepiej niż kloszard, a dysfunkcja w łonie policji znacznie mniej brutalnie niż spałowanie Bogu ducha winnego obywatela. Inny jeszcze proceder polega na odwołaniu się do języka nauki. Alienacja zamiast szaleństwa, etc., albo do słów obcojęzycznych. W końcu łatwiej żyć, gdy jest się gejem, a nie zwykłym homoseksualistą. Skróty też są sympatyczne, kiedy się na przykład nie wie, że HLM oznacza socjalne mieszkanie z umiarkowanym czynszem. Można być ministrem, zarabiać krocie i żyć latami na 200 metrach kwadratowych za bezcen, przeznaczonych teoretycznie dla nędzarzy. Polityczna poprawność, twierdzi Georges Lebouc, to przejściowa moda. Bywały już takie epizody w dziejach, chociażby za czasów Moliera, który kpił sobie na potęgę z owej pańskiej preciosité, służącej wszak głównie brylowaniu w towarzystwie za pomocą wyszukanych metafor w stylu doradcać wdzięków zamiast lustra, antypody rozumu, czyli głupota, wygoda konwersacji, czyli kanapa, albo też zdrajca, znaczy się parawan, by już nie wspomnieć o tragarze, zwanych miłosiernie ochrzczonymi mułami. Dzisiaj zapewne political correctness to forma egzorcyzmu, sposób na odreagowanie barbarzyństwa XX wieku, gdy słowa były jak knuty i pociski, raniły i zabijały, nie owijając znaczeń w bawełnę. Moda pewnie szybko minie, słowa znów przesiąkną jadem, krwią i nienawiścią. Będziemy jeszcze żałować politycznej poprawności, która chociaż oświeconym, włącznie z nieskromnie niżej podpisanym, jawi się jako złowieszczy całun obłudy, różany knebel wolności słowa, wstrzymuje pewnie co ciemniejszych przed nazbyt ochoczo łatwym przekuciem krwawych słów na krwawe czyny.
Państwo Radio France International z Paryża.
Na tydzień w polskim radiu dla zagranicy. Dziś wydarzenia polityczne, ale nie tylko polityczne ostatnich dni komentować będą Anatol Arciuch i Janusz Rolicki. Rozpoczynamy od wiadomości, bo tydzień zapowiadał się dość spokojnie, świątecznie, Boże Narodzenie, wyciszenie polityczne w Polsce, no ale wiadomość bardzo niepokojąca ze świata, zamach, udany zamach na byłą premier Pakistanu, panią Benazir Bhutto, która zginęła. No i rodzi się pytanie o przyszłość Pakistanu. Ważne między innymi dlatego, że Polacy są przecież zaangażowani w misję wojskową, w misję stabilizacyjną w Afganistanie, a Pakistan dla Afganistanu jest jednak bardzo istotny, Anatol Arciuch.
No, ja doceniam oczywiście obecność polskich żołnierzy w Afganistanie, ale wydaje mi się, że nawet z naszego punktu widzenia, ze światowego już na pewno, to dużo groźniejsze jest to, że Pakistan dysponuje bronią jądrową, a jak wiadomo, tam jest bardzo krucha równowaga. Zamach, no prawdopodobnie za zamachem stoją islamiści, chociaż jeszcze nie bardzo wiadomo, czy Al-Kaida, czy też jakieś miejscowe.
Ale metody działania
Są te same, tak? To jest wyraźnie destabilizacja jedynego sojusznika już właściwie Stanów Zjednoczonych, takiego silnego w walce antyterrorystycznej w regionie. Rzeczywiście mającego granicę z Afganistanem, jak wiadomo, przez tą granicę, na przykład kiedy była interwencja sowiecka, to tam przecież bez przerwy płynął w obie strony potok broni, ludzi i tak dalej. Więc to jest przede wszystkim bardzo niebezpieczne. Obawiam się, że to może się ułożyć ten pewien ciąg, tak jak kiedyś była destabilizacja Iranu, który był największym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i widzimy, jeszcze nie jesteśmy w stanie w pełni ocenić konsekwencji, no tam mogą być w ogóle nieopisane, dlatego że jak mówię, kraj, który już wiadomo, że posiada broń jądrową, w przeciwieństwie do Iranu, z którym nie bardzo wiadomo, i położony strategicznie i poza tym mający no bardzo kruchy w tej chwili pokój z Indiami, innym mocarstwem o aspiracjach światowych.
No strach pomyśleć, gdyby fundamentaliści islamscy przejęli władzę po tym zamachu, byłoby naprawdę chyba bardzo niedobrze, nie tylko dla Europy, nie tylko dla Azji, ale dla całego świata. Janusz Olicki.
Ja uważam, że takiego zagrożenia nie ma. Zresztą trzeba pamiętać, że Afganistan no, przeżywa kryzys, przeżywa to już w ciągu ostatnich lat kolejny poważny kryzys. Przecież nie tak dawno był stan wojenny wyjątkowy wprowadzony, który został wycofany. I w gruncie rzeczy jest ten kraj, przeżywa taki permanentny kryzys. Ale przy tym jest zaskakujące to, że ma silną władzę centralną i właściwie ten kraj się trzyma na armii, która jest no, nowoczesna, dobrze wyszkolona, dobrze uzbrojona, no, włącznie z tą bronią atomową. Ja mam nadzieję, że to nie doprowadzi do destabilizacji tego państwa. Oczywiście jest to dramat i tragedia, bo po prostu pani Butto była jakąś nadzieją na pewną demokratyzację, ale z kolei też ja nie bardzo po prostu można było wierzyć, że ta demokratyzacja jest realna. Mam nadzieję, że to po prostu się czkawką odbije w Islamabadzie i że po prostu Pakistan z tego wyjdzie, nie zmieniając ani frontu, ani nie zmieniając orientacji.
I oby tak było. Janusz Rolicki, Anatol Arciuch. Kolejny temat na dziś. Może, ponieważ jak powiedziałem, ten tydzień był inny niż zwykle, no jednak święta wybiły nas wszystkich, także polskich polityków, z aktywności zawodowej. Więc sięgnijmy po wydarzenie dość istotne z końca ubiegłego tygodnia. Porozumienie pomiędzy Pałacem Prezydenckim a rządem w sprawie terminu wycofania polskich wojsk z Iraku. Ale nie mówmy o samym Iraku, a może raczej o tym, czy rzeczywiście mamy do czynienia z zakończeniem, czy może z nową fazą tego, co media nazwały konfliktem, czy też trudną kohabitacją. Nie mówiło się o współpracy, tylko właśnie o trudnej kohabitacji pomiędzy prezydentem i premierem Donaldem Tuskiem. Janusz Olicki.
No, to był kolejny przykład dosyć bezsensownych sporów, bo niestety Pałac Prezydencki popełnia, uważam, mnóstwo gaf, dlatego że toczy takie, wdaje się w takie beznadziejne wojny z rządem. Bo przecież cała sprawa wycofania wojsk była dosyć beznadziejną wojną, dlatego że konstytucja te rzeczy określa dosyć precyzyjnie. I prezydent nie mógł inaczej postąpić niż zaakceptować propozycji Tuska. W związku z tym wszystko, co przedtem słyszeliśmy, to było po prostu jak gdyby takim biciem piany i wpływało na obniżenie prestiżu samego prezydenta i w ogóle władzy. Cieszę się, że to się skończyło. Mam nadzieję, że rzeczywiście, że rozsądek weźmie górę w obozie prezydenckim, bo tam ja odnoszę wrażenie, że prezydent jest otoczony ludźmi, którzy go tam podkręcają w odpowiednich momentach, a w każdym razie w sensie publicznym występują na tych konferencjach i wygłaszają tezy, które są po prostu często rzeczywiście tak bardzo wojenne.
Tezy często bardzo wojenne, Anatol Arciuch, to już za nami?
To chyba nie jest tak do końca. No jesteśmy skazani, bo nie bardzo wiemy, co tam się dzieje, ale tak jak kremlinolodzy, prawda, kiedyś za dawnych czasów, żeby wiedzieć, co się dzieje na Kremlu, to właśnie patrzyli, kto się wypowiedział, prawda, jak stoją w szeregu obok pierwszego sekretarza. Mnie się wydaje, że tam też, że są jastrzębie, chociażby tak jak Kamiński, szef kancelarii prezydenta, czy pani Fotyga, była minister spraw zagranicznych, która nie może się pogodzić z tym, że to już nie ona wpływa na polską politykę zagraniczną. Ale mamy też osoby właśnie dużo bardziej spokojne, które wskazują chyba prezydentowi, że po prostu szkoda sił na obronę spraw przegranych, o których mówił Janusz Rolicki. Bo zwróćmy uwagę, że to właśnie nie sam prezydent, ale kilka dni wcześniej już przewodniczący Biura Bezpieczeństwa Narodowego Władysław Stasiak powiedział, że prawdopodobnie prezydent podpisze, tylko musi się najpierw zapoznać. Także to już jest pewna linia taka pojednawcza. Oczywiście to będzie taki zbrojny pokój, dlatego że prezydent nie może sobie darować chociażby z racji swoich związków z bratem na to, żeby nie utrudniać życia, powiedziałbym tak, temu obecnemu rządowi, ale mam nadzieję, chociażby ponieważ ma temperament znacznie spokojniejszy od brata, że to wszystko będzie się odbywać w takich granicach, że nie wyleje się jakoś poza granice Polski ze szkodą dla kraju.
Anatol Arciuch, Janusz Rolicki. Kończy się rok, to jest nasze ostatnie spotkanie właśnie w tym starym już roku 2007. Z tej okazji z reguły ludzie sobie życzą, żeby ten następny rok był lepszy. A ja pozwolę sobie nie tyle życzyć, co spytać panów, czy takie życzenia mają rację bytu w przypadku nas Polaków. Czy ten rok rzeczywiście będzie dla nas lepszy niż był ten burzliwy poprzedni, czyli jeszcze trwający rok 2007, Anatol Arciuch.
Ten rok był bardzo burzliwy politycznie, ale ja chcę zwrócić uwagę, dobrze, żeby następny był jeszcze lepszy, ale był wyjątkowo dobry i tu się wszyscy zgadzają, jeśli chodzi o gospodarkę. Rzeczywiście rozwija się bardzo dynamicznie, przyrost płac realnych jest spory i bardzo zmalało bezrobocie, więc to są te rzeczy, które normalny człowiek odczuwa na własnej skórze.
Ale ceny
skórze.
Niestety też troszkę rosną.
To jest, ceny rosną, wiadomo, to niestety inflacja jest związana z boomem gospodarczym, byleby była utrzymana w rozsądnych granicach i byleby zarobki rosły szybciej, na razie tak to jest. Także gdyby to się tylko tak utrzymało, to byłbym bardzo zadowolony i tego bym życzył Polakom.
Ale to taka minimalistyczna wizja, gdyby tylko tak się utrzymało. No może jednak będzie lepiej, Janusz Rolicki.
No może być lepiej, ale zgadzam się, że ciszej jedziesz, dalsze budziesz, jak mówią nasi wschodni sąsiedzi. W związku z tym uważam, że efekty tego roku są dla Polski rzeczywiście dobre. Nie jesteśmy może tygrysem, ale jesteśmy takim kotkiem dosyć prężnym i w sensie gospodarczym osiągnęliśmy znaczące cele. Spadek bezrobocia do 11,2 w sytuacji, kiedy nie tak dawno było 21-22, no to jest rzecz na swój sposób szokująca. Martwi ta rzecz, częściowo został to uzyskany dzięki dużej emigracji z Polski. Ale jeśli ci ludzie po prostu wrócą do kraju, to wrócą z dobrymi, z nowymi nawykami.
Ci, co wyemigrowali, też pracują.
Tak, pracują, przysyłają tu pieniądze.
A dodajmy, że napędzają także koniunkturę, jeśli chodzi na przykład o spożycie karpia w Wielkiej Brytanii.
Tak, właśnie. Karp okazało się, nie wiedziałem o tym do niedawna, że karp w Wielkiej Brytanii jest rybą niejadalną. Co po prostu.
Ale
jest,
stał się już jadalną i bardzo popularną dzięki naszym rodakom.
Ale jeszcze sądzę, że Anglicy są dosyć konserwatywni, więc wątpię, żeby zasiedli nad karpiem. W każdym razie to był rok udany i gdyby ten następny był jeszcze lepszy, to tylko moglibyśmy bić brawo.
No, to w takim razie spotkamy się za rok i zobaczymy, czy będziemy mieli powody do radości. Janusz Rolicki, Anatol Arciuch, to był trochę nietypowy mija tydzień, ale i pora roku nietypowa. Zostały nam właściwie już godziny tylko do końca roku 2007. Dziękuję panom bardzo.
Dziękuję bardzo.
to wszystko w naszej audycji. Za uwagę w imieniu całego zespołu dziękuję Państwu, Grzegorz Dobiecki. Do usłyszenia.
Adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.